Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, audycji, która pojawia się na antenie Polskiego Radia Lublin cyklicznie od poniedziałku do piątku, kilka minut po 12. A czym się zajmujemy? Przede wszystkim pomagamy naszym słuchaczom i mówimy o szeroko rozumianej pomocy. A w czasie pandemii oczywiście skupiamy się na koronawirusie. W audycjach pomagamy odnaleźć się w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, bo to wciąż temat numer jeden. A kiedy to się zmieni, zależy przede wszystkim od nas samych. Mówimy o tym, co warto wiedzieć, by zapobiegać, chronić swoje życie, zdrowie i życie najbliższych, jakie obowiązują zasady, jakie są aktualne wytyczne, ale też nie zapominamy o innych bardzo ważnych kwestiach z codzienności. Nasi eksperci odpowiadają na pytania słuchaczy, udzielają porad, a te pytania można zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy 815 33 11 11, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji, także można w dowolnej chwili usiąść i zadzwonić. Można do nas także pisać pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, bądź mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. A o czym powiemy dziś? Dziś między innymi będziemy przypominać zasady sanitarne w dobie pandemii, a także zachęcać do szczepień, bo to wszystko ważne w kwestii walki z koronawirusem, aby jak najszybciej z nim wygrać. Powiemy więc, dlaczego warto się szczepić, kto powinien otrzymać dawkę przypominającą, a także czy są jakieś przeciwwskazania do szczepienia. A w drugiej części programu będą też ważne informacje dla konsumentów, porady i przestroki. Warto więc z nami zostać. Pogotowie radiowe do 13. Zapraszamy, zaczyna.
Pogotowie radiowe.
Trwa walka z koronawirusem. Kiedy to się zmieni, zależy przede wszystkim od nas. Wciąż obowiązują nas czujność, restrykcje i przede wszystkim myślenie o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych. Nadal utrzymujemy dystans i tam, gdzie to obowiązkowo, zakrywamy usta i nos maseczką. To konieczne w dobie pandemii i aktualnej fali zachorowań. Skuteczną bronią w walce z tym niewidzialnym wrogiem są szczepienia. To tak w skrócie, a więcej o tym powie profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna pokazuje nam, jak ważne są metody profilaktyki i możliwości uniknięcia zakażenia SARS-CoV-2, ale również uniknięcia ciężkiej choroby. I mówię o tym celowo, dlatego że my w postępowaniu profilaktycznym przede wszystkim opieramy się na szczepionkach. I tutaj wokół tych szczepionek narosło wiele różnych mitów, negatywnych informacji, nie bardzo uzasadnionych, nie bardzo wiemy, skąd one się biorą. Natomiast nie ma żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że po pierwsze szczepionki są niebezpieczne, a po drugie, że szczepionki nie działają. Jeżeli chodzi o działanie tych szczepionek, to zdajemy sobie sprawę, że szczepionka ma chronić przed chorobą, ma chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i my to widzimy. Widzimy pacjentów zakażonych po szczepieniu, ale zakażonych SARS-CoV-2, którzy przechodzą to bardzo łagodnie i którzy po prostu wychodzą od nas ze szpitala czy w leczeniu ambulatoryjnym bez powikłań, bez większych problemów zdrowotnych. Natomiast praktycznie wszystkie przypadki, ciężkie przebiegi czy kwestie podłączenia pacjenta na przykład do respiratora dotyczą pacjentów nieszczepionych. A więc to pokazuje nam, jakie korzyści mamy z tych szczepionek. Jeżeli chodzi o działania niepożądane, to one oczywiście są wpisane w szczepienia i to nie tylko przeciwko COVID-19, ale przeciwko wielu różnym innym chorobom. Poważne działania niepożądane pojawiają się bardzo rzadko. Mówimy o pojawianiu się niektórych zdarzeń z częstością na przykład, 1 na 1 000 000 dawek, prawda? A więc są to pewne zdarzenia, które mogą wystąpić u osób, które się też nie szczepią, a więc to też musimy brać pod uwagę, bo jeżeli analizujemy 1 000 000 osób, to wiadomo, że pewne sytuacje zdrowotne mogą się zdarzyć niezależnie od szczepienia. Tak więc nasza zachęta do szczepień, do przyjmowania kolejnych dawek szczepionki jest nieustannie propagowana, dlatego że jeżeli chcemy się pozbyć, jeżeli chcemy uzyskać kontrolę nad tą pandemią, wrócić do w miarę normalnego życia, to jedynym działaniem, które może nam na to pozwolić, jest szczepienie.
Czy jeżeli ktoś się teraz zaszczepi, ma szansę zdobyć odporność przed tą największą falą zachorowań, która chyba przed nami?
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli w tej chwili ktoś się zaszczepi po raz pierwszy, to nie uzyska tej odporności natychmiastowej. Mniej więcej 2 tygodnie po drugiej dawce w przypadku szczepionek dwudawkowych, czy trzech tygodniach od pierwszej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej, to jest ten moment, kiedy możemy myśleć o uzyskaniu odporności. Ale nadal warto się szczepić, dlatego że ta czwarta fala, którą w tej chwili doświadczamy, na pewno potrwa przez najbliższe kilka miesięcy, a więc możemy uchronić się przed zakażeniami na przykład w grudniu, styczniu czy miesiącach wiosennych. To, co trzeba robić w tej chwili, to jest na pewno przestrzeganie pewnych zaleceń, które są doskonale wszystkim znane, a więc przede wszystkim noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Mówimy o pomieszczeniach zamkniętych plus osoby gromadzące się na przykład w tłumie, w jakichś zgromadzeniach w przestrzeni otwartej. Prawda? Bo wtedy ten bliski kontakt również może skutkować zakażeniem. A więc maseczka jako podstawa, do tego zachowanie odległości, unikanie bliskiego kontaktu, mówimy tutaj o odległości minimum 1,5 metra, najlepiej 2 metry i wreszcie dezynfekcja, czy przede wszystkim mycie rąk, jeżeli wracamy czy z zakupów, czy wracamy ze spotkania z innymi osobami. Bardzo proste zasady, bardzo łatwe do wdrożenia, praktycznie nie kosztujące nic, natomiast mogące uratować zdrowie i życie wielu osób. Zachęcamy bardzo do stosowania tych zasad, bo widzimy, co się dzieje w tej chwili. Widzimy, że te zakażenia, do których dochodzi, naprawdę skutkują ciężkimi przebiegami. I w momencie, kiedy ja patrzę na to, że w sklepach, w galeriach handlowych czy w autobusach te zasady nie są przestrzegane, to jest takie proszenie się o nieszczęście. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo tutaj głośno i gorąco prosimy o to, żeby tych zasad przestrzegać.
Chwila przerwy, a po niej między innymi powiemy, kto powinien przyjąć dawkę przypominającą.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie zachęcamy Państwa do szczepień przeciw COVID-19, bo to ważne dla naszego zdrowia i oczywiście kluczowe, by pokonać koronawirusa i wrócić do tak zwanej normalności, o czym mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że warto się zaszczepić, bo osoby zaszczepione są bardziej chronione, a nawet gdy dojdzie do zakażenia, bo tak też może być, to przechodzą to łagodnie i z reguły nie wymagają hospitalizacji, bo obecnie pomocy szpitalnej potrzebują głównie osoby niezaszczepione, a na szczepienie nigdy nie jest za późno, bo tak naprawdę ta tak zwana czwarta fala i szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Przypomnijmy teraz, jak w ogóle dochodzi do zakażenia koronawirusem, bo tak naprawdę wektorem przenoszenia się tego wirusa jest przede wszystkim człowiek.
Jest to zakażenie wyłącznie dotykające ludzi. Oczywiście ono ma w swoich gdzieś tam, powiedzmy sobie, korzeniach udział zwierząt jako rezerwuaru i ewentualnie jako przenosiciela na człowieka, ale to mówimy o historii naturalnej. Natomiast jeżeli chodzi o epidemiologię, to zaraża człowiek i odbiorcą jest też człowiek przede wszystkim. Oczywiście są tam pewne badania mówiące o możliwości przeniesienia na zwierzęta, ale w epidemiologii nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Do zakażenia dochodzi na drodze przede wszystkim kropelkowej, a więc osoby blisko stojące i mówiące, czy kaszlące, czy kichające wydalają kropelki śliny. I z tymi kropelkami ten wirus jest przekazywany drugiej osobie. Oczywiście, jeżeli trafi na jamę nosową czy do jamy ustnej, no to ma świetne pole do tego, żeby się namnażać i tak dochodzi do zakażenia. Oczywiście ten apel o mycie rąk i ewentualną dezynfekcję wynika z tego, że my możemy biernie przenieść tego wirusa z powierzchni zanieczyszczonej śliną osób zakażonych do swojej jamy nosowej czy jamy ustnej, prawda? A więc tutaj to ta droga jest również możliwa. Pamiętajmy o tym, że wirus, ten wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy, a więc mówiąc po ludzku, trzeba mniej cząsteczek wirusa, żeby doszło do zakażenia, więc to ryzyko jest zdecydowanie wtedy większe. I tym bardziej te metody muszą być bardzo przestrzegane zgodnie z zasadami. Ja tu mówiąc o zasadach mam na myśli chociażby zakrywanie zarówno ust, jak i nosa, dlatego że widzimy wiele osób, które zakrywają usta, nie zakrywają nosa i jest to nieprawidłowe noszenie maski. Po prostu tak noszona maska i skuteczność jest zdecydowanie mniejsza.
A jak często powinniśmy zmieniać maseczki, żeby to było bezpieczne dla naszego zdrowia?
Maseczkę powinniśmy mieć jak najczęściej, znaczy na pewno wtedy, kiedy jest zawilgocona, prawda? To jest to zdecydowanie redukuje jej przydatność. Pojawienie się na przykład, nie wiem, kropelek czy śluzu, czy chociażby jak jest wilgotno, prawda, to wtedy ta maska jakby traci swoje właściwości. No idealnie byłoby wymiana maski po jakimś korzystaniu przez kilkadziesiąt minut, prawda, czy przez kilka godzin. Na pewno nie nadaje się taka maska do powtórnego użytku. Są maski wielorazowego stosowania, my troszkę podchodzimy do nich tak mniej pewnie, ich skuteczność jest zdecydowanie mniejsza, no ale jeżeli już ktoś ma nie nosić nic, to lepiej niech nosi taką maskę wielorazową i wtedy tylko należy pamiętać, że po użyciu taka maska powinna być uprana, powinna być wyprasowana, tak aby ewentualnie pozbyć się tego, co się znajduje na jej powierzchni zewnętrznej. No, w niektórych krajach zaleca się stosowanie masek FFP2 jako masek zdecydowanie bardziej szczelnych. One już wtedy trochę kosztują, a więc na pewno wiąże się to z jakimś wydatkiem. My zazwyczaj mówimy o tym, że do takiego codziennego użycia maska chirurgiczna powinna w zupełności wystarczyć. Natomiast oczywiście należy się zastanowić, jeżeli bierzemy udział w jakimś, nie wiem, seansie kinowym, czy teatralnym, czy w jakimś większym spotkaniu i w takiej sytuacji można, powinno się zastosować maskę o lepszych parametrach.
Wracając do szczepień, szczepienia są bezpieczne, ale czy są jakieś przeciwwskazania do szczepień?
Praktycznie nie ma przeciwwskazań do szczepień, dlatego że te wszystkie opowieści ludzi, którzy mówią, tłumaczą się nam, że nie zaszczepili się, ponieważ mają choroby przewlekłe, to kompletne niezrozumienie problemu, dlatego że istnienie chorób przewlekłych jest wręcz takim dodatkowym wskazaniem do stosowania szczepienia, ponieważ obecność chorób przewlekłych zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. A więc tutaj nie ma żadnej choroby, która stanowiłaby przeciwwskazanie do szczepienia. Oczywiście są pewne sytuacje, kiedy możemy zastanowić się nad wyborem właściwej szczepionki. Tutaj takim sztandarowym przykładem są reakcje anafilaktyczne, a więc takie reakcje nadwrażliwości, prawda, gwałtowna reakcja uczuleniowa w przeszłości, w wywiadzie, czy to na jakieś leki, na szczepienia, czy na przykład na jad owadów. W takiej sytuacji na przykład zaleca się stosowanie szczepionek wektorowych, po których nie występują działania takie właśnie tego typu działania uczuleniowe. No mamy, nie chcę tutaj reklamować poszczególnych szczepionek, bo żeby nie być posądzanym o to, że zalecamy taką czy inną, ale przykładowo widziałem analizę działań niepożądanych i po szczepionce tej jednodawkowej Janssen dotychczas nie opisano reakcji anafilaktycznej. A więc jeżeli ktoś ma taką reakcję w wywiadzie, to po prostu zmienia szczepionkę, po prostu przyjmuje tą inną szczepionkę. Jeżeli są to młode kobiety, które mają w wywiadzie zatorowo i zakrzepicę, no to wtedy z kolei zamiast szczepionki wektorowej zalecamy przyjęcie szczepionek mRNA, takiej jak szczepionka Pfizer, BioNTech czy szczepionka Moderna, więc można to zawsze dostosować do potrzeb, ale są to bardzo nieliczne przypadki, kiedy rzeczywiście musimy myśleć nad tym, jaką szczepionkę zastosować. W zdecydowanej większości, nieważne jaka szczepionka, ona będzie skuteczna i bezpieczna dla większości osób.
Kto powinien przyjąć dawkę przypominającą?
Trzecią dawkę powinna przyjąć każda osoba, u której upłynęło od ostatniej dawki powyżej 6 miesięcy. A więc 6 miesięcy to jest taki moment, kiedy my obserwujemy spadek odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu i to jest taki moment, kiedy należy bardzo poważnie rozważyć przyjęcie trzeciej dawki. Mówiąc krótko, wręcz tą dawkę ślepo przyjąć, nie patrząc na poziom przeciwciał. Tutaj też wiele osób bada sobie poziom przeciwciał. My do końca nie wiemy, jakie jest znaczenie tych poziomów w sensie ochronnym, a więc przyjmujemy, że 6 miesięcy jest ten moment, po którym należy przyjąć dawkę trzecią.
O czym mówił profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszelkie informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, zasad sanitarnych w dobie pandemii, czy też informacje o szczepieniach znajdziemy na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl, a o aktualnej sytuacji związanej z pandemią oczywiście informujemy Państwa na bieżąco w wiadomościach Polskiego Radia Lublin.
Ja dzwonię w sprawie,
bardzo proszę.
Pogotowie radiowe.
A teraz mamy informacje dla konsumentów. Na początek ważne kwestie dla klientów banków i kredytów konsumenckich, które zostały spłacone przed terminem, o czym Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podejmujemy konsekwentne działania, aby zapewnić przestrzeganie artykułu 49 ustawy o kredycie konsumenckim przez instytucje finansowe. Przepis ten jasno stanowi, że konsument, który przed terminem spłaci kredyt konsumencki lub pożyczkę, ma prawo do odzyskania proporcjonalnej części wszystkich pobranych opłat, w tym prowizji. Taki zwrot powinien się odbywać metodą liniową, która jest sprawiedliwa, przejrzysta i zrozumiała dla konsumenta. We wrześniu wydałem decyzję wobec Banku Pocztowego. Zobowiązałem Bank Pocztowy, aby poinformował konsumentów, że w przypadku spłacenia pożyczek przed terminem mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot pobranych prowizji wyliczony metodą liniową. W przypadku kredytów, które nie zostały wcześniej prawidłowo rozliczone, Bank Pocztowy musi zwrócić proporcjonalną część prowizji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku konsumenta. Zobowiązałem także Bank Pocztowy do uznania za zasadne roszczeń konsumentów w zakresie zwrotu kosztów kredytu w sprawach, które toczą się już przed sądami. Zachęcam do sprawdzenia szczegółów decyzji, która jest dostępna na stronie uokik.gov.pl. Także Plusbank dostosował się do wytycznych. Stało się to na etapie postępowania wyjaśniającego, dlatego nie było konieczności stawiania spółce zarzutów i wydawania w tym zakresie decyzji. Od stycznia 2021 roku bank automatycznie rozlicza metodą liniową koszty wszystkich spłaconych przed terminem kredytów konsumenckich. Natomiast w przypadku kredytów konsumenckich i pożyczek, których spłata nastąpiła przed tą datą, zwrot proporcjonalnej części prowizji odbywa się na wniosek konsumentów. Wnioski dotyczą także korekt rozliczeń w sytuacji, gdy dokonano ich metodą inną niż metoda liniowa. W efekcie podjętych przez nas działań już 17 banków komercyjnych prawidłowo rozlicza się z konsumentami, którzy wcześniej spłacili pożyczkę lub kredyt konsumencki. Do naszych wytycznych stosuje się również 12 banków spółdzielczych, które objęliśmy badaniem.
A jeżeli ktoś się zastanawia się nad kupnem mieszkania i martwi się wzrostem cen na tym rynku, czy też boi się, że nie dostanie kredytu, UOKiK też radzi, na co zwrócić uwagę, kupując nieruchomość na kredyt.
Do wielu osób decydujących się na zakup domu czy mieszkania mogą dochodzić informacje sugerujące, że ceny nieruchomości nie spadną ze względu na wciąż rosnący popyt oraz ceny materiałów budowlanych i działek. Na tę sytuację dodatkowo nakładają się rekordowo niskie stopy procentowe, co dla wielu osób może być zachętą do kupowania nieruchomości finansowanych kredytem. Rosnące ceny nieruchomości skłaniają wiele osób do przemyśleń, czy nie jest to odpowiedni moment na zakup. Nie jest to przecież tylko inwestycja. Dla wielu to zmiana sytuacji życiowej na lata. O czym warto pamiętać, decydując się na zakup nieruchomości, zwłaszcza w oparciu o kredyt hipoteczny? W przypadku zakupu mieszkania lub domu na własne potrzeby zawsze należy wziąć pod uwagę takie ryzyka jak możliwość wzrostu oprocentowania, a co za tym idzie, rat kredytu, zmianę w sytuacji życiowej czy spadki cen nieruchomości. Zdecydowana większość kredytów hipotecznych opiera się na zmiennym oprocentowaniu, co oznacza, że wraz ze zmianą stóp procentowych zmianą podlega również wysokość raty kredytu. Biorąc kredyt hipoteczny, należy zwrócić uwagę także na to, w jaki sposób bank zmieni oprocentowanie w przypadku zmiany stóp procentowych, ile wynosi wkład własny, jaka jest marża kredytu i warunki wcześniejszej spłaty. W trakcie trwania umowy kredytowej banki na bieżąco analizują ceny na rynku nieruchomości oraz to, jak kształtuje się relacja wysokości kredytu pozostającego do spłaty do wartości mieszkania lub domu, które są jego zabezpieczeniem. Określa to wskaźnik LTV, Loan to Value. Warto sprawdzić w umowie, czy i jakie kroki może podjąć bank, jeśli wartość LTV przekroczy 100%.
Warto też wziąć udział w kampanii społecznej UOKiK-u, która właśnie trwa. Policz i nie przelicz się, bo takim hasłem trwa. I jeszcze przestroga dla osób, które korzystają na przykład z przejazdów elektryczną hulajnogą, by nie przepłacać, czym zajął się urząd po skargach konsumentów.
Wszcząłem postępowania, w których sprawdzimy zasady wypożyczania hulajnóg elektrycznych Logo Sharing. Postępowania dotyczą dwóch spółek. Poprzedniego operatora, Logo Sharing w Sopocie oraz obecnego, Logo Sharing Group w Gruzji. Postępowania zostały wszczęte w wyniku skarg konsumentów. Wiele osób, które zgłosiło się do urzędu, zaskoczonych było tym, że zamiast zapłaty za jeden przejazd, z ich konta regularnie były pobierane pieniądze. Nieświadomie zgodzili się na automatyczną subskrypcję. Jedna z osób, która napisała do urzędu, straciła w ten sposób prawie 7 tysięcy złotych. Z treści skarg, które otrzymujemy, wynika, że z usługi logo sharing korzystają przede wszystkim turyści. Wielu z nich dopiero po zakończeniu wypoczynku zauważa, że z ich konta znikają pieniądze. Gdyby mieli zapewnione rzetelne informacje o tym, że zamawiają automatyczną subskrypcję, mogliby nie skorzystać z usług tej firmy. Zweryfikujemy to szczegółowo w toku prowadzonych postępowań. Zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd poprzez wywoływanie wrażenia, że konsument nabywa jednorazowy przejazd hulajnogą, tymczasem jest to automatyczna, płatna subskrypcja. Logo sharing może nie udzielać także informacji, które są wymagane przez prawo: o cenie, o czasie, na który zawierana jest umowa, czy sposobie jej wypowiedzenia. Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu przedsiębiorcy. O praktykach przedsiębiorcy zostały również poinformowane organy ścigania.
Te i inne informacje oraz porady dla konsumentów znajdziemy na stronie walkik.gov.pl.